Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest dzisiaj pierwszy Ramadan 1447 roku po Hidżri, albo też octavo decimo dies februaris anno domini bismillesimo vigesimo sexto. Państwa, po pierwsze dziękuję za wsparcie kanału, żeby pomóc w jego rozwoju. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, udostępniania. Każda Państwa interakcja zwiększa zasięg i buduje świadomą społeczność. Dziękuję Państwu również za wsparcie na Patronite, to dzięki Państwa wsparciu mogę prowadzić ten kanał. W gronie patronów witam aż 4 darczyńców anonimowych. Poza tym pana Mateusza Bąka, pana Artura Górnego, panią Darię Wójcik, pana Georgia Szpeka i pana Arkadiusza Jeremicza. Przypominam też, że to miejsce czeka na Państwa reklamę. W ten sposób można dotrzeć do zaangażowanej, wyedukowanej widowni, czyli do Państwa. Kontakt w sprawie reklamy macie Państwo w opisie odcinka, a jak nie odpowiada, proszę kontaktować się ze mną via Patronite. Teraz, Państwa, mamy jeszcze reklamę. Otóż w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Dziękuję, Państwa, to była reklama. Przesław, dzisiaj tak, z takich spraw bardzo ważnych organizacyjno-porządkowych będzie trochę być może opóźniony odcinek na Spotify'u, po prostu ze względu na to, że ja muszę dogrywać jeszcze te materiały dodatkowe, mogę się nie wyrobić po prostu, także może być na przykład około 14.30, 15.00, za co przepraszam. No i co jeszcze mam? Oczywiście jak zwykle bardzo dużo materiałów, bardzo mało czasu. Jak Państwo być może zauważyliście, tam cięcie zasięgów są, proszę Państwa, już tak karykaturalne, że aż ja nawet przez to robię taki test, jest AB, prawda, czyli daję dwa różne, zupełnie różne tytuły i sprawdzam, jak to się rozchodzi, że tak powiem. No, nie ma żadnego znaczenia, tak? Więc jak jest jakby ta presja tłumiąca, to presja tłumiąca, że hamulec ręczny włączony w całości. Ale dziękuję, że Państwo oglądacie, dziękuję, że Państwo komentujecie. Bardzo proszę o więcej też komentarzy, również sugestii tego, o czym mam mówić w tej części politologicznej. No dobrze, proszę Państwa, więc tak, zaczynamy od tej właśnie części tego komentarza polityczno-dydaktycznego. No, ponieważ dzisiaj mamy, proszę Państwa, Ramadan, tak, pierwszy, no to opowiemy sobie o tym, co to jest Ramadan w ogóle, tak? No, żebyście Państwo wiedzieli, ci, którzy są czytelnikami mojej książki Księga Dżihadu, wiedzą o tym znakomicie, ci, którzy nie, może sięgną po książkę. W każdym razie najpierw początek Ramadanu. Początek Ramadanu właśnie jest pewne zamieszanie z tym, ponieważ to jest tak, że ponieważ muzułmanie używają kalendarza lunarnego, w związku z tym wszystko opiera się na obserwacjach po prostu faz księżyca. A w związku z tym musi zostać, że początek Ramadanu zostaje ogłoszony na podstawie tradycyjnej obserwacji młodego sierpa księżyca, po arabsku hilal. Ten kalendarz muzułmański, jak powiedziałem, jest księżycowy, Ramadan jest 9 miesiącem, no i zaczyna się w momencie zobaczenia, zaobserwowania nowego sierpa właśnie po nowiu. Tradycyjna metoda, taka najbardziej klasyczna, oparta właśnie na hadisach, to jest, gdy zobaczycie sierp księżyca, rozpocznijcie post. Czyli wieczorem 29 dnia poprzedniego miesiąca, jak Państwo pamiętacie z dat, które podaję, to jest Szaban, wiarygodni świadkowie szukają gołym okiem młodego sierpa nisko nad horyzontem po zachodzie słońca. Wystarczą przynajmniej dwie wiarygodne osoby. Najczęściej, zgodnie z tradycją, to muszą być mężczyźni, muzułmanie po 30 roku życia. Czasami jest jedna osoba potrzebna. Zależy to od szkoły prawnej. Jeżeli sierp zobaczono, to następny dzień to jest pierwszy Ramadan. Jeżeli nie, to dodaje się jeszcze 30 dzień Szaban i post zaczyna się dzień później. Metoda, która jest stosowana natomiast w Arabii Saudyjskiej, która ma, ale macie Państwo także właśnie w Arabii Saudyjskiej, niby ona wyznacza, można powiedzieć, kierunek dla całego świata muzułmańskiego. Na przykład mieliśmy w ubiegłym roku albo 2 lata temu taką sytuację, gdzie my mieliśmy różne daty, czyli mieliśmy na przykład jeszcze 30 Szaban chyba w Pakistanie, a już pierwszy Ramadan w Arabii Saudyjskiej. Więc tak też może być. Otóż tak właśnie Arabia Saudyjska to robi w ten sposób, że oprócz lokalnej obserwacji również jakby zleca czy też pobiera też czasami raporty z sąsiednich państw. No i w 2026 roku, czyli teraz, Arabia Saudyjska ogłosiła początek Ramadanu na środę 18 lutego. No więc, proszę Państwa, co to jest ów Ramadan? Nie będziemy się zajmowali tutaj oczywiście religią, będziemy się zajmowali też politologią, tak? To jest tak, że sam Ramadan ma wpływ, jest to element kształtujący społeczeństwa, politykę, relacje międzynarodowe w krajach muzułmańskich. No więc to jest tak, najpierw geneza Ramadanu, tak? Skąd się wziął? No, bo o implikacjach powiemy na samym końcu. No jest po pierwsze, Ramadan jest świętym miesiącem w islamie, ma korzenie w VII wieku naszej ery. Wszystko zaczęło się w 610 roku, kiedy prorok Mahomet, zresztą zdenerwowany mocno na ludność Mekki, która to ludność oddawała się korupcji, rozrywkom wszelakim, była politeistyczna, ale też była generalnie bardzo zróżnicowana, bo byli tam też Rzymianie, byli tam chrześcijanie z różnych zresztą sekt wschodnich, takich, które już chyba w tej chwili no, może jeszcze istnieją, a może są jeszcze opisane są na pewno, gdzie zresztą te religie monoteistyczne zderzały się z różnymi wierzeniami północnych Indii, prawda, centralnej Azji, z różnymi filozofiami, które częściowo adaptowały czy do rytuałów, czy do nawet samej filozofii postrzegania właśnie swojej własnej religii. Więc to tak trzeba pamiętać, że to był taki miks kulturowy. No ale w każdym razie Mahomet był mocno zdenerwowany na tą ludność, co wiem, medytował, znaczy odchodził, wychodził z Mekki, udawał się do oddalonej o kilka kilometrów od ówczesnej Mekki jaskini Hira i tam medytował. I w czasie jednych z tych medytacji objawił mu się archanioł Dżibril, czyli Gabriel, i objawił mu pierwsze wersety Koranu, co zapoczątkowało właśnie islam jako religię monoteistyczną. To wydarzenie jest znane i obchodzone zresztą, dlatego o tym mówię, jako Lailat al-Qadr, prawda, czyli noc przeznaczenia, która przypada notabene na jedną właśnie z ostatnich nocy Ramadanu, najczęściej na 27, tak? W tym czasie trzeba pamiętać, że Arabia była poligamistyczna, pogańska, politeistyczna, prawda, zresztą zróżnicowana też, to trzeba powiedzieć mocno. Więc objawienie Mahometa, monoteizm, prawda, promowany jako obowiązująca religia, promująca jedność pod jednym, jedynym Bogiem, w związku z tym było to rewolucyjne. Zresztą Mahomet mógł to ogłosić swoje naprawdę rewolucyjne, jak na owe czasy, poglądy, dzięki temu, że jego wujek był bogaty i chronił go przed no, jakimiś próbami zamachu na niego. Natomiast w pewnym momencie wujek, to też trzeba pamiętać, że wujek zmarł i Mahomet musiał uciekać z Mekki do Jasribu. Jasrib to było takie pobliskie miasto, które od tej pory nazywa się Medina al-Nabi, prawda, czyli miasto proroka, w skrócie Medyna. I ta ucieczka właśnie, czy migracja, jakbyśmy woleli, z Mekki do Medyny nazywa się hijra. Stąd od tego momentu muzułmanie liczą w ogóle kalendarz, tak, od właśnie owej hijry. To warto powiedzieć, bo też ten okres mekkański i medyński się od siebie różnią również rytuałem. No ale dobrze, to już jest sobie zostawiamy zupełnie na kiedy indziej. Generalnie Ramadan pochodzi prawdopodobnie od staroarabskiego rdzenia ramida, prawda, oznaczającego palące gorąco. Pochodzi właśnie to wtedy, no oprócz tego, że Półwysep Arabski generalnie nie słynie z mrozów, ale jeszcze szczególnie właśnie w miesiącach letnich, kiedy akurat Ramadan przypadał, jest rzeczywiście bardzo gorąco. Niektóre źródła podają również, że ten post Mahomet, jak gdyby ten miesiąc postu zaczerpnął też z kultów Sabian, na przykład z Harranu. Notabene Sabianie są tam wymienieni później w Koranie. I właśnie wtedy miesiąc postu również nazywano wtedy Ramadanem i właśnie przez miesiąc go obchodzono. No ale to tak samo jak pielgrzymka do Mekki. Tak na marginesie, wcześniej na przykład muzułmanie jeszcze się modlili na przykład w kierunku Jerozolimy, potem dopiero w kierunku właśnie Mekki. Więc te okresy się jeszcze sobą właśnie różniły. No ale to już jest zupełnie inna historia. W każdym razie, jeśli chodzi o źródło Ramadanu, no to podstawowym źródłem Ramadanu jest Koran, prawda, w surze Al-Bakara, prawda, czyli po naszemu krowa, chociaż żeby to było bardziej prawidłowe i spójne, powinniśmy nazwać cielec, tak, bo mówimy o czczeniu cielca, prawda, więc Al-Bakara. Czytamy, Ramadan to miesiąc, w którym zesłany został Koran jako przewodnik dla ludzi z jasnymi dowodami na drogę prostą i rozróżnieniem między dobrem a złem. Więc w tym momencie muzułmanie też wierzą, że w miesiącu Ramadanie objawiono nie tylko Koran, ale wcześniej zwoje Abrahama, Torę, Psalmę i Ewangelię. W tym czasie, czyli podczas Ramadanu, mamy obowiązkowy post. Post jest jednym zresztą z pięciu filarów islamu, obok, jak Państwo być może wiecie, wyznania wiary, czyli szahady, modlitwy, salat, jałmużny, zakat tej obowiązkowej, prawda, bo ta nadobowiązkowa to jest sadaka i pielgrzymki, czyli hadż, prawda. Drugim zresztą źródłem są, oprócz tego, że oczywiście Koranu, są hadisy. Hadisy to są takie tradycje i my byśmy powiedzieli przypowieści z życia, tak, proroka Mahometa. One są zebrane, zresztą to jest tradycja ustna, czyli wiele źródeł, bo wielu tych towarzyszy proroka potem o tym opowiadało, w związku z tym powstał pewien chaos. Zresztą podobnie było z chrześcijaństwem, jak Państwo pamiętacie, dokonano później uporządkowania liczby Ewangelii, uzgodniono teksty i tak dalej. Tutaj jest trochę podobnie, czy Sahih al-Bukhari i drugi właśnie Muslim, oni zebrali, no są najbardziej znanymi, można powiedzieć, doktorami tak wiary, którzy zebrali po prostu wszystkie te tradycje, spisali je bardzo dokładnie, tak żeby właśnie ona nie zaginęła i też żeby ten przekaz był w miarę jednolity, więc te właśnie dwie księgi dla sunnitów, prawda, są podstawą później do uznawania, no właśnie, do później do jurysprudencji również, bo to jest potem źródło też orzekania. Na przykład, jeżeli coś nie zostaje rozstrzygnięte w Koranie, to pierwszym odnośnikiem praktycznie chyba dla wszystkich szkół są hadisy, tak? To jest tak, że one precyzują też zasady postu. Na przykład było tak, że Mahomet na przykład przerywał post daktylami, co stało się powszechnym zwyczajem. Znaczy takie daktyle właśnie, które są napełnione zamiast tej pestki masłem. Proszę sobie spróbować. Smakują zupełnie inaczej. To jest taki charakterystyczny pierwszy posiłek ramadanowy, bo post jest przerywany oczywiście po zachodzie słońca, czyli trwa od wschodu do zachodu słońca. Natomiast no, trzeba pamiętać, że to wszystko kształtuje również prawo szariackie w krajach muzułmańskich, wpływa na konstytucję, na politykę społeczną. Na przykład w Arabii Saudyjskiej, w Iranie ramadan jest regulowany prawnie, co zresztą podkreśla połączenie właśnie religii z władzą państwową. A w bardzo wielu miejscach jest tylko i wyłącznie tradycyjnie, co nie znaczy, że na przykład że w niektórych państwach teoretycznie, w których no, islam nie jest wpisany jako religia państwowa, ale na przykład policja nie pozwala otwierać restauracji w ciągu dnia. Tak? A jeżeli są restauracje, ja pamiętam, że w Tunisie na przykład zawsze do restauracji trzeba było wchodzić od tyłu, prawda? Z przodu było, że jest zamknięte, z tyłu oczywiście wszyscy siedzieli w tych restauracjach i kawiarniach. No, tak na marginesie, ale od przodu było zamknięte. Więc warto powiedzieć też, że przed świtem spożywa się suhur, prawda, taki lekki posiłek, po zachodzie iftar, który właśnie zaczyna się często od daktyli i wody, ale to już są różne sposoby na nawadnianie się wcześniej, jakieś takie koktajle na bazie owsa na przykład. Chodzi o to, żeby trzeba pamiętać, że od wschodu do zachodu słońca nie można spożywać nic, to znaczy włącznie z lekarstwami, chyba że są niezbędne do zachowania zdrowia i życia, prawda? Więc dopiero można po zachodzie słońca. Cały miesiąc, co więcej, wieczorem właśnie odbywają się tarawih, czyli dodatkowe modlitwy w meczetach. Cały miesiąc poświęca się czytaniu Koranu. Natomiast oczywiście, a i ten iftar, jeszcze zapomniałem powiedzieć, to są potrawy, które są bardzo często takie trochę jak w chrześcijaństwie wigilijne, to znaczy takie, których się zwykle nie robi w ciągu roku, prawda, tylko specjalnie na iftar. Także tak naprawdę można przy okazji tych kolacji ramadanowych no, przybrać na wadze, czyli nie chudnie się w czasie tego postu właśnie przez to. Teraz tak, są różne tradycje dotyczące obchodzenia właśnie w zależności od regionu. Na przykład w krajach arabskich są popularne lampiony, prawda, i wspólne iftar, prawda, na ulicach, czyli wspólne kolacje, które mają właśnie promować solidarność, prawda, wspólnoty. W Azji Południowej, na przykład w Pakistanie czy w Indiach obchodzi się również, są bardzo bogate dania, biriani, prawda, samosy i tak dalej. Często właśnie tylko robione w wersje takie tylko właśnie na Ramadan. Święto kończące Ramadan, Eid al-Fitr, to jest czas prezentów, modlitw, uczt, prawda, i tak dalej. Więc jest to takie święto mocno radosne. No i oczywiście, proszę Państwa, trzeba pamiętać, Ramadan wpływa również bardzo mocno na dynamikę społeczną i gospodarczą, czyli na przykład w wielu krajach skraca się godziny pracy, w konfliktach zbrojnych często wzywa się do zawieszenia broni, prawda? Zresztą nawet Organizacja Narodów Zjednoczonych apeluje właśnie o ramadanowe rozejmy, co też pokazuje, że to jest, to nie jest tylko tradycja, jak gdyby, czy obyczaj lokalny. No dobrze, proszę Państwa, to już o samych obyczajowościach, to już nas nie interesuje. W każdym razie, żebyście Państwo wiedzieli, co to jest ramadan, więc mam nadzieję, że trochę pomogłem, tak? Proszę Państwa, teraz mamy rozmowy Schrödingera, proszę Państwa. Ja przyznam, że przeczytałem naprawdę bardzo dużo zeznań z rozmów w Genewie. Od razu mówię, że chodzi o rozmowy irańsko-amerykańskie, bo przynajmniej rosyjskie są, rosyjsko-ukraińskie są, okazały się porażką, przynajmniej pierwszy dzień. Zresztą dokładnie tak jak powiedziałem, Mediński przyjechał, prawda, pozamiatał. Chodziło o to, żeby się poprzednio się dogadali, więc teraz chodziło o to, żeby się nie dogadali. Na razie się nie dogadali, dzisiaj jest dzień drugi. Natomiast, no mamy, proszę Państwa, tak, mamy dwie zupełnie różne wersje. Naprawdę różne. Ja już w pewnym momencie stwierdziłem, napisałem to na Twitterze, że odnoszę wrażenie, że panowie Vance i Araghchi mówią o zupełnie różnych spotkaniach, zupełnie różnych czasoprzestrzeni, bo to chyba tak trzeba powiedzieć. Otóż tak, no, z jednej strony mamy informacje irańskie, one są wydawane przez Araghchiego, ale również przez różnych anonimowych urzędników irańskich, którzy twierdzą, że obie strony uzgodniły zasad przewodnich w czasie tych rozmów i generalnie rozmowy były bardzo pozytywne. Tutaj właśnie to, co więcej, dodał, że i to jest chyba najważniejsze, że obie strony zgodziły się na wymianę projektów, już draftów potencjalnej umowy. Powiedział też, że to jest w zasadzie ten moment, kiedy już można uzgadniać, no powiedzmy, może jeszcze nie ostateczny tekst, ale przynajmniej zarysy tego tekstu umowy, czyli krótko mówiąc, wielki sukces. Araghchi bardzo był pozytywny, chociaż był bardzo ogólnikowy. Amerykańscy urzędnicy nie odnieśli się natychmiast do rozmów publicznie. Jeden z prywatnie, prawda, anonimowy powiedział, że obie strony poczyniły postępy. Urzędnik też, ten właśnie anonimowy amerykański, powiedział, że Irańczycy przedstawią w ciągu najbliższych 2 tygodni szczegółowe propozycje mające na celu rozwiązanie niektórych luk między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, ale nie podał żadnych szczegółów. Potem Araghchi jeszcze powiedział w irańskiej telewizji, że rozmowy trwały około 3 godzin, były bardziej konstruktywne i poczyniły znaczne postępy w porównaniu z poprzednią rundą negocjacji w Omanie w tym miesiącu. Powiedział, mamy teraz jasną drogę przed sobą, co moim zdaniem jest pozytywne. Araghchi stwierdził jednak, że porozumienie nie jest bliskie, ponieważ no właśnie Bliski Wschód też pozostaje w napięciu z powodu możliwości ataku ze strony Amerykanów. Iran nalega, żeby rozmowy ograniczały się wyłącznie do jego programu nuklearnego, pomimo tego, że urzędnicy amerykańscy będą naciskać na ograniczenie zasięgu irańskich pocisków balistycznych, co oczywiście chodzi, to jest żądanie, no nie Stanów Zjednoczonych, tylko państwa położonego tam, gdzie chce, ale ostatnio, przynajmniej patrząc się po aktywności dyplomacji amerykańskiej, to w zasadzie trudno jest odróżnić. Więc no mamy, jak Państwo być może wiecie, kolejny incydent w Belgii, o którym cały czas waham się, czy w ogóle opowiedzieć na otwartym kanale, a nawet on jest taki, że nie wiem, czy nawet na tym zamkniętym. W każdym razie Araghchi nie odnosił się w tej kwestii w ogóle w komentarzach. Powiedział tylko ogólnie, że strony osiągnęły ogólne porozumienie w sprawie zestawu zasad przewodnich i opracowania tekstu ewentualnego porozumienia. Powiedział, nie oznacza to, że możemy szybko osiągnąć porozumienie, ale przynajmniej droga do tego została już wybrana. No znowu irańscy anonimowi urzędnicy twierdzą, że Iran wyraził gotowość, uwaga, zawieszenia wzbogacenia uranu na 3 do 5 lat, co w zasadzie obejmuje okres prezydentury Trumpa, a potem niech się Vance martwi, tak? Następnie przystąpienia do regionalnego konsorcjum zajmującego się wzbogacaniem uranu do celów cywilnych. Iran również rozrzedziłby swoje zapasy uranu na własnym terytorium w obecności międzynarodowych inspektorów. Natomiast w zamian Iran zażądał od Stanów Zjednoczonych zniesienia sankcji finansowych i bankowych oraz embarga na sprzedaż ropy naftowej. No więc tutaj urzędnicy też twierdzą, że Iran oferuje też zachęty finansowe i możliwości inwestowania oraz handlu ze Stanami Zjednoczonymi, w tym inwestycji amerykańskich w irańskim sektorze naftowym i energetycznym. No więc te negocjacje odbyły się w rezydencji ambasadora Omanu. Minister spraw zagranicznych Omanu Badr al-Busaidi, który pośredniczył w poprzedniej rundzie rozmów, był obecny. Co więcej, no, urzędnicy mańscy twierdzili, że będzie to dyplomacja wahadłowa, czyli będą się przemieszczać między stronami. Al-Busaidi poinformował po zakończeniu rozmów, że zakończyły się one znacznym postępem w określaniu wspólnych celów i istotnych kwestii technicznych. Powiedział, wspólnie podjęliśmy poważne wysiłki, żeby określić szereg wytycznych dla ostatecznego porozumienia. Wiele pracy jest jeszcze przed nami. No więc Witkow i Kushner mieli uczestniczyć w negocjacjach. Trump, wypowiadając się jeszcze w poniedziałek na pokładzie Air Force One, powiedział, że będzie zaangażowany w rozmowy pośrednio. Natomiast w międzyczasie przypomina się, że Stany Zjednoczone zbudowały w tej chwili już potężną armię, przynajmniej lotniczą, przeciwlotniczą, która jest zdolna nie tylko do ataku na Iran, ale również do ewentualnej obrony przed kontratakiem Iranu, no głównie na państwo położone tam, gdzie chce, nie ukrywajmy. To jest już około setki samolotów różnego typu, które przyleciały, nie wiem, czy dalej poleciało, od razu państwu powiem, do tej bazy w Jordanii, natomiast tam są również takie samoloty zakłócania elektronicznego, czy tam zwiadu elektronicznego. Ale również ten drugi lotniskowiec jeszcze nie dopłynął, on zdaje się jeszcze nie wpłynął na Morze Śródziemne, no ale jest już tego blisko, tak? Także pewnie za kilka dni, akurat jak się skończy olimpiada, to Amerykanie będą mieli wszystko, co jest im potrzebne do ataku na Iran. No więc tutaj Trump wzywa właśnie Iran do zawarcia porozumienia ograniczenia, tak jakby w ogóle tych rozmów nie było, do porozumienia ograniczającego jego potencjał nuklearny i militarny i w przeciwnym razie grozi mu ewentualny atak. Trump powiedział, że wolałby porozumienie z Iranem, ale jeśli nie uda się go wynegocjować, po prostu zobaczymy, jaki będzie wynik. Ale to mówi jeszcze przed tymi rozmowami. W przemówieniu wygłoszonym we wtorek już po rozpoczęciu rozmów Chamenei stanowczo odpowiedział na rozkaz Trumpa o wysłaniu w region drugiego lotniskowca. Ajatollah powiedział, lotniskowiec to z pewnością niebezpieczny sprzęt, ale bardziej niebezpieczna od lotniskowca jest broń, która może go zrzucić na dno morza. Nazwał również żądania ograniczenia zasięgu irańskich pocisków balistycznych nielogicznym, argumentując, że takie żądania naruszają prawo jego kraju do posiadania broni samoobrony. Powiedział, każdy kraj bez broni odstraszającej jest w stanie zmiażdżony pod stopami swoich wrogów. No więc we wtorek irańskie siły morskie zamknęły na kilka godzin część ciśniny Ormus po to, żeby przeprowadzić drugi dzień morskich gier wojennych. To możecie Państwo o nich poczytać w agencji Tasnim. Co jeszcze można powiedzieć? Irańscy urzędnicy argumentują, że nie pójdą na ustępstwa w sprawie wzbogacania uranu bez złagodzenia sankcji. Tutaj jeszcze Arakci powiedział, że Teheran mógłby zaoferować Waszyngtonowi właśnie lukratywne możliwości inwestycyjne w regionach, w sektorach takich jak ropa naftowa, gaz i górnictwo. No więc to jest tyle, jeśli chodzi o ten komunikat, który jest w zasadzie pozytywny, tak? Znaczy w zasadzie mówi o tym, że tam się dogadali. Natomiast potem mamy Vance'a, mamy rozmowę z Vance'em. I wiceprezydent Vance powiedział, że Iran nie uwzględnił kluczowych żądań USA podczas rozmów. Po tym wydarzeniu Waszyngton oświadczył, że zgodził się dać Teheranowi 2 tygodnie na zniwelowanie różnic między stronami. Vance przemawiał we wtorek wieczorem, znaczy twierdził, że z jego briefingu z rozmów jasno wynika, że nie przyniosły one przełomu, dodając, że działania militarne pozostają opcją. Powiedział, jedno powiem o negocjacjach dzisiejszego poranka, pod pewnymi względami poszły dobrze, zgodzili się spotkać później, ale pod innymi względami było zupełnie jasne, że prezydent wyznaczył pewne granice, których Irańczycy nie są jeszcze gotowi zaakceptować i przepracować. To Vance mówił dla Fox News, tak? Więc wraz ze wznowieniem negocjacji Iran też wysłał zawoalowaną groźbę, właśnie przeprowadzając ćwiczenia wojskowe w cieśninie Ormus. Pokazano właśnie pociski manewrujące, wystrzeliwane właśnie z ciężarówek i łodzi, w tle widać było tankowiec i tak dalej, prawda? Tam były takie obrazki, możecie Państwo sobie je obejrzeć w internecie. Trump powiedział wieczorem w poniedziałek, nie sądzę, żeby chcieli ponieść konsekwencje braku porozumienia. Powiedział, chcą zawrzeć porozumienie, więc... No właśnie, we wtorek Chamenei jeszcze ostrzega w przemówieniu... Jeszcze przed rozmowami, że Iran będzie gotowy odpowiedzieć odwetem na amerykański atak. To już o tym zatopieniu lotniskowca też powiedziałem. Powiedział też, że Stany Zjednoczone mogą zostać uderzone tak mocno, że nie będą mogły się podnieść. No więc do wtorku znaczna część dyplomacji koncentrowała się na rozmowach w zakresie negocjacji. Araghchi właśnie powiedział to, co powiedział już przed chwilą. Natomiast teraz jest tak, że urzędnik anonimowy, przesłuchiwany przez inną prasę, twierdzi, że Iran zgodził się przedstawić tekst, propozycję tekstu w ciągu 2 tygodni, żeby, jak powiedzieli, zarazić niektórym lukom w naszym stanowisku. No więc powstaje pytanie, co tam w tym będzie, jeżeli jest taki odbiór tego, co się wydarzyło. Niektórzy dyplomaci regionalni chcieliby, żeby przeforsować wielopunktowy plan, który obejmie wszystko od zobowiązań o nieagresji po umowy biznesowe, tak? Czyli tak trochę jak teraz próbują Amerykanie robić z Rosjanami, żeby tam kwestia zawieszenia broni była jednym z 15 czy 20 punktów, ale nie jedynym. To skala takich działań ma na celu przyciągnięcie uwagi Trumpa efektownym planem, taki sam zresztą sposób, jaki opracowano, żeby zakończyć wojnę w strefie opatrunku, prawda? Czyli żeby, krótko mówiąc, Trump się zapalił do pomysłu. Irański wiceminister spraw zagranicznych Hamid Ghanbari powiedział, że chce rozmawiać o prowadzeniu interesów ze Stanami Zjednoczonymi, jeśli sankcje zostaną zniesione. Powiedział tak, to jest znowu z agencji Fars. Wspólne interesy w dziedzinie ropy naftowej i gazu, inwestycje górnicze, a nawet zakup samolotów są uwzględnione w ramach negocjacji. Powiedział też, że dla trwałości porozumienia kluczowe jest, aby Stany Zjednoczone odniosły korzyści również w obszarach o wysokich i szybkich zyskach gospodarczych. Więc nie wiadomo, czy ile z tego jest oczywiście tylko i wyłącznie opowieścią z mchu i paprocia, ile jest z tej rzeczywistej propozycji, która tam będzie leżała na stole w czasie negocjacji. No, Trump powiedział, że jego zdaniem rozmowy w sprawie porozumienia powinny zakończyć się w ciągu miesiąca. No, ale też przypomnijmy, że poprzednio Trump też dawał na przykład 2 tygodnie, a w którymś tam kolejnym dniu po prostu doszło do ataku. Fakt, że nie amerykańskiego, tylko z państwa położonego tam, gdzie chce. No i właśnie Biały Dom jest również pod presją państwa położonego tam, gdzie chce, które żąda tam, wiedzą, że w kwestii uranu to jest akurat humbug, więc na tym się nie koncentrują. Koncentrują się na tym programie rakiet balistycznych, bo wiedzą, że rakiety balistyczne to jest jedyne to, czym Iran może odpowiedzieć państwu położonemu tam, gdzie chce, jeżeli to zacznie je atakować. Więc chodzi o to, żeby się Iran rozbroił i wtedy już państwo położone tam, gdzie chce, będzie mogło sobie spokojnie sobie go tam robić z nim, co będzie chciało. Na przykład wdrażać ambitne programy depopulacyjne i dezurbanizacyjne, tak? Co więcej, to jest mniej więcej, tutaj jeden ze specjalistów amerykańskich twierdzi, że oferta dla Iranu, która jest przedstawiana, pomimo tego właśnie pozoru negocjacji, jest następująca. Poddajcie się, a nie zaatakujemy was. Czyli podobnie trochę jak z Wenezuelą, no ale tu potencjał militarny jest jednak trochę inny, tak? No więc teraz jeszcze irańscy urzędnicy wielokrotnie wskazywali, że Stany Zjednoczone, które mówią i godzą się na to, że zniosą sankcje, ale nie mówią jakie sankcje. W związku z tym tak naprawdę to może być, wiecie państwo, zostaną zniesione na przykład sankcje i będą mogli, nie wiem, będą mogli na przykład Irańczycy eksportować lokomotywy parowe na przykład i pasy przepuklinowe, tak? Więc no to... Ale sankcje zostaną zniesione, proszę bardzo. Zerowe cła, jakbyście chcieli. Każdy typ lokomotywy parowej, prawda, i jeszcze sterowce, tak? I to jeszcze napełniane najlepiej wodorem. Więc no to oczywiście Irańczyków to nie przekonuje, tak? Znaczy chcą, Iran na przykład chce pierwszą rzeczą do szybkiego dostępu do tych pieniędzy, które są ich pieniędzmi, które są zablokowane na kontach w Katarze, na mocy amerykańskich ograniczeń i Katar boi się te pieniądze oddać Iranowi, to jest 6 miliardów dolarów. To jest z dochodów z ropy, które zostały nagle zamrożone, kiedy Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje. No więc tutaj jeden z irańskich anonimowych urzędników twierdzi, że Stany Zjednoczone nadal twierdzą, że Teheran nie otrzyma natychmiastowego złagodzenia sankcji w ramach umowy. Oni chcą najpierw, żeby wszystkie irańskie obiekty nuklearne zostały wycofane z eksploatacji w ramach jakiejkolwiek umowy, tak? W związku z tym no, mamy właśnie dwie wizje rozmów, prawda? Wojna albo pokój, czyli od bardzo pozytywnej wizji Araghchiego do bardzo niepozytywnej wizji Vansa i takiej, która w zasadzie prowadzi nas do wojny, czyli krótko mówiąc, trzeba poczekać na zakończenie igrzysk i w zasadzie olimpijskich i w zasadzie igrzyska, tym razem blisko wschodnie, amerykańskie, będzie można uznać za rozpoczęte. No dobrze, proszę Państwa, więc to są takie Schrödinger. Możecie Państwo sobie wybrać, więc nie wiem, czy macie jakiś pogląd na temat tego, jak to wygląda. Ja niestety jestem raczej tutaj, tą wersję pesymistyczną bym przyjął, bo no, proszę Państwa, Stany Zjednoczone wprowadzą coraz mniej suwerenną politykę zagraniczną, przynajmniej jeśli chodzi o Bliski Wschód, ale też relacje z państwem położonym tam, gdzie chce. Tak? To już jest tak, że co chwila ambasadorowie amerykańscy, nie tamtego kraju, występują tak jako w zasadzie adwokaci sprawy tamtego kraju, nawet chyba nie pytani czy nie proszeni. W związku z tym tutaj też no, wiemy, że Yahu Natan nie jest w żaden sposób zainteresowany tutaj jakimkolwiek porozumieniem, za wyjątkiem totalnej kapitulacji. Znaczy totalna kapitulacja, ale to też nie zakończy nam konfliktu, tylko musi zakończyć się po rozbrojeniu Iranu, dopiero zacznie się konflikt. W związku z tym te rozmowy, one oczywiście muszą być prowadzone, bo pewien teatr musi być tworzony na potrzeby międzynarodowej opinii publicznej, ale koniec końców to się największa szansa jest w tej chwili na to, że to się zakończy atakiem na Iran, tylko właśnie w dogodnym momencie. No moment, kiedy będzie ten dogodny moment? Po pierwsze, kiedy Stany Zjednoczone skoncentrują dostateczną ilość wojska. Wcześniej nie były przygotowane do tego w żaden sposób, w czasie tych na przykład tej rewolucji, więc teraz już są. Druga rzecz, powinna się raczej skończyć olimpiada, znaczy raczej nie pójdą na to przed końcem olimpiady. No i trzecia rzecz, i to już będziemy mieli bardziej operacyjne sygnały, to znaczy prawdopodobnie w dniu, kiedy nie będzie giełdy, bo nigdy nie wiadomo, jak giełda może zareagować jakąś paniką, więc najlepszym właśnie czasem jest piątek po południu, bo wtedy, czy tam wieczorem w nocy, bo wtedy są jeszcze prawie dwa dni do otwarcia giełdy, w związku z tym, a przynajmniej tych amerykańskich giełd, w związku z tym już wtedy wiadomo po tych dwóch dniach, w którą stronę się jak gdyby rozwija cały konflikt. Czyli ten pierwszy moment paniki ludzie będą przeżywali bez możliwości realizowania tej paniki na giełdzie. No i oczywiście ostatni, najważniejszy, jak niektórzy twierdzą, to jest czy w okolicach Pentagonu są dostateczne ilości pizzy, żeby zaspokoić, prawda, potrzeby wojskowych, którzy tam będą nocowali w Pentagonie. No dobrze, proszę Państwa, mamy teraz temat drugi. Temat drugi to są kolejne rozmowy też w Genewie, tym razem rozmowy rosyjsko-ukraińskie. Tutaj natomiast no, to jest bez zaskoczenia, tak jak powiedziałem, to są trójstronne rozmowy, miały się skoncentrować na czerwonych liniach, prawda, czyli na kontrolowanych przez Ukrainę terytoriach, bo kwestia terytorialna miała być najważniejsza. Urzędnicy rosyjscy, amerykańscy i ukraińscy będą się spotykali jeszcze dzisiaj. Zobaczymy, czy będzie jakikolwiek pozytywny efekt. Po pierwszym dniu rozmów negocjatorzy nie dali żadnych publicznych sygnałów postępu. Miały być właśnie dotyczyć to wszystko terytoriów. No Miediński, który przyleciał jako ten główny negocjator, on był zresztą, jak przynajmniej twierdzi strona ukraińska, źródłem tego, że poprzednie te wszystkie rozmowy się nie udały, ponieważ on tam wygłaszał jakieś pseudonaukowe wykłady historyczne na temat tego, jak to Ukrainy nie ma, prawda, nie było, nie będzie i nie potrzeba. Więc oni potem te kolejne rozmowy, które już były przeprowadzane i podobno były niezwykle konstruktywne, to były po prostu między szefami wywiadów. No oni się, prawda, po pierwsze z jednej służby, po drugie wiedzą, co mają na siebie, po trzecie w związku z tym jak gdyby dyskusja jest w duchu pragmatycznym i jakby nie, jakby to powiedzieć, nie wolnym od emocji, w ten sposób, tak chyba można powiedzieć i tyle. Więc, no ale to były te poprzednie rozmowy, a teraz te rozmowy już znowu wchodzą na ten wysoki poziom polityczny, a w związku z tym nic z tego, zdaje się, nie będzie. Zełenski zasygnalizował gotowość do kompromisu w kwestii terytorialnej, ale ten kompromis dotyczy tylko i wyłącznie strefy zdemilitaryzowanej, a nie oddania terytorium. I wtedy wojska ukraińskie i rosyjskie wycofałyby się z równej części terytorium. No, ten kompromis terytorialny jest oczywiście już kompromisem, natomiast ja uważam, ale to już jest, zaznaczam moje zdanie, a nie z tych rozmów, że po prostu nie ma najmniejszych szans, przynajmniej na razie, w obecnej sytuacji wojskowo-gospodarczej, żeby Putin zgodził się na coś, co zostanie uznane za brak zwycięstwa, tak, za klęskę. Znaczy, jeżeli przyjęcie, nawet jeżeli nie będzie uznania, jeżeli będzie tak, Ukraina nie uznaje formalnie podbojów rosyjskich, czyli krótko mówiąc, zawsze pojawia się ten w przyszłości możliwość roszczeń, Ukraina nie wycofuje się z Donbasu, no to tak naprawdę to są 4 lata wojny, w rezultacie których, i tak to będzie przedstawiane również przez krytyków Putina w Rosji, no zdobyli tam parę kilometrów kwadratowych Doniecka i Ługańska. No to rzeczywiście jak na wielką wojnę ojczyźnianą 2, to straszne osiągnięcie. No osiągnięcie żadne. W związku z tym tacy właśnie następcy Prigożyna będą za to próbowali obalić Putina i zresztą będą mieli rację. Putin w związku z tym musi przedstawić tę wojnę jako zwycięstwo, a zwycięstwem w tej wojnie będzie, no po pierwsze w ogóle jako minimum minimorum, to jest uzyskanie całego właśnie tego obwodu donieckiego i ługańskiego, to jest w ogóle bezdyskusyjne. On może zgodzić się na niezabieranie tych pozostałych obwodów, które już sobie inkorporował w ramach tego kompromisu, bo zdaje sobie sprawę, że czy zajęcie na Chersonia, pójście gdzieś tam na Odessę, czy zajęcie Charkowa, no to jest nie na siły armii rosyjskiej w tej chwili. Znaczy wyobrażam sobie, gdyby doszło jeszcze do walk w Charkowie na przykład, no to jest, tam ta armia rosyjska stopnieje, prawda, do, nie wiem, do pojedynczych rekrutów chyba w takim przybraniu takiego wielkiego miasta. No ale tak czy inaczej, no nie, na pewno się nie zgodzi na to, tak samo jak się nie może zgodzić na obecność sił natowskich, nawet jeżeli nie pod flagą NATO, bo przecież od tego przez to się zaczęła wojna, więc sygnał do Rosji będzie taki, że się zgodził się na to, że wojska NATO, dwa razy NATO, ale raz jest dużymi literami, mówiłem, że będą stacjonowały na terytorium Ukrainy, czyli ta cała operacja specjalna nie wiadomo po co była. Po drugie, że nie zdobył tych terenów, które zapowiedział, że zdobędzie. W zasadzie kto tę wojnę wygrał czy wygrywa? No nie ma takiej możliwości. I moim zdaniem te wszystkie amerykańskie propozycje, że no tam w zamian za to dostanie gruszki na wierzbie, ale rosnące, ale hodowane przez Amerykanów, no nie, to po prostu się, to się nie spina tak w żaden sposób. Może, mówię, chciałbym nie mieć racji, ale wydaje mi się, że to tak będzie wyglądało. Oczywiście sankcje, nie sankcje, Stany Zjednoczone przestały już dawno mówić o kolejnych sankcjach na Rosję. Jeżeli ktoś, od razu powiem, bo tam słyszałem właśnie, że to nas na spotkaniu, jak było to spotkanie ze mną i z Piotrem Zychowiczem, tam właśnie ktoś mówił o tej flocie cieni, prawda, że Amerykanie na nią polują, Hindusi nawet polują, proszę Państwa, no zgodnie z naszymi własnymi danymi, flota cieni to jest ponad 1000 tankowców. Przejęto kilka związanych nie tyle z Rosją, co z Wenezuelą i ewentualnie 3 związane z Iranem. Takie, które tam zresztą przechodziły z rąk do rąk i tych bander to miały już tyle, że w zasadzie mogły otwierać własne zakłady tekstylne, prawda, do ich produkcji. Natomiast te pojedyncze, które były później jeszcze na Bałtyku, no cały czas jesteśmy dalekcy od 1% tego całego przedsiębiorstwa. Co więcej, one zdaje mi się też pływają pomiędzy Rosją i Chinami i nie wiem, czy tam ktoś będzie chciał z chińską marynarką wojenną dyskutować na temat przejmowania tankowców. Więc krótko mówiąc, to wszystko jest fajne, ale to cały czas, gdyby Lindsey Graham, rzeczywiście te jego sankcje zostały wprowadzone, tak rzeczywiście Rosja miałaby gigantyczny problem być może w ciągu kilkunastu miesięcy. Być może roku, może maksymalnie półtora, rzeczywiście tam ten problem gospodarczy by się pojawił na takim poziomie trochę irańskim już. Natomiast przy tych sankcjach, które w tej chwili są, Rosja je sobie spokojnie obchodzi, może nie ma tam jakieś specjalnie, bogactwo nie rośnie, ale to wszystko nie skłania dalej do kapitulacji, tak? No więc tutaj jest tak, że Stany Zjednoczone, teraz to jest tak, że jeszcze mamy Stany Zjednoczone, które nie są czynnikiem pewnym, a w każdym razie nie są czynnikiem proukraińskim, tutaj to chyba już nikt nie ma wątpliwości. Wszyscy specjaliści twierdzą, że Stany Zjednoczone naciskają na Ukrainę, żeby to ona najpierw poczyniła ustępstwa terytorialne, a potem się zobaczy, tak? No więc, czyli to by, krótko mówiąc, oznaczało wycofanie się z tego silnie ufortyfikowanego terytorium w okolicach Doniecka, a następnie danie możliwości Rosji, żeby sobie później już bez problemu atakowała dalej, więc to jest też nie do przyjęcia znowu dla Kijowa. Znaczy Kijów, jeżeli by się na to zgodził, to tak naprawdę to już równie dobrze mógł się skapitulować, tak? Przynajmniej byłoby trochę uczciwiej. Więc w tej chwili Zełenski twierdzi, ale od razu mówię, proszę Państwa, że to jego twierdzenie, znaczy ja nie wiem już, które jest prawdziwe, bo chyba, że to są, cały czas jest to samo, tylko dziennikarze przeinaczają jego słowa, bo raz mówi, że ono zostało wynegocjowane, potem mówi, że trzeba je przyspieszyć jego negocjacje. Teraz znowu, że podobno uzgodnili, ale szczegóły nie zostały ujawnione. Natomiast europejscy dyplomaci w Kijowie, którzy zapewne znają, chociaż może nie treści tych umów, są sceptyczni co do sfinalizowania gwarancji, więc powstaje pytanie właśnie, czy być może przy okazji tych teraz negocjacji w Szwajcarii będzie jeszcze coś z Amerykanami uzgadniane. Tutaj Zełenski napisał tak: nasi amerykańscy przyjaciele przygotowują gwarancje bezpieczeństwa, czyli no, jak przygotowują, to są wynegocjowane, czy też nie, tak? Najpierw ta wymiana terytoriów, czy coś w tym stylu, a potem gwarancje bezpieczeństwa. Myślę, po pierwsze, gwarancje bezpieczeństwa, po drugie, nie oddamy naszych terytoriów, bo jesteśmy gotowi na kompromis. Na jaki kompromis jesteśmy gotowi? Nie na kompromis, który da Rosji szansę na szybkie odzyskanie sił i ponowne zajęcie Ukrainy. Znaczy on tam dokładnie to powiedział nas, prawda? No nas, czyli Ukrainy. Teraz, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Tak, przechodzimy do kolejnego tematu. Peru odwołuje prezydenta. Proszę Państwa, otóż tam to jest kwestia chyba kulturowa, zwyczaj taki, że prezydentów się odwołuje, prawda? Impeachment jest w zasadzie, znaczy przypuszczam, że jeżeli ktoś tam przychodzi później po kredyt, prawda? Miejsce zatrudnienia, prezydent, o panie, to najwyżej na 3 miesiące panu damy. Więc tutaj chyba jest podobnie. Otóż Kongres Peru zagłosował za impeachmentem prezydenta José Herrera 4 miesiące po tym, jak zastąpił on Dinę Boluarte, która też została impeachnięta, tak? Peruwiański Kongres zagłosował we wtorek za impeachmentem właśnie José Herrera po tym, jak nie ujawnił on spotkań z chińskimi biznesmenami, którzy byli właśnie, znajdowali się pod lupą rządu. No jest to kolejny, prawda, wstrząs kraju. No a z drugiej strony, proszę Państwa, no każdy, to jest, proszę Państwa, ja bym zrobił takie plakaty wyborcze, plakaty promujące ten system polityczny. I ty możesz zostać prezydentem. Tam w sumie nie jest aż tak dużo ludności i tam naprawdę każdy ma szansę się załapać. No, bo co prawda na krótko, ale zawsze. Także to jest kraj wielkich szans. No więc 39-letni Herrera, czyli proszę, może młody człowiek, były przewodniczący kongresu, objął urząd tymczasowego prezydenta w październiku po tym, jak przewodniczył odsunięty poprzedniczki. Jest w sumie 6. prezydentem Peru w ciągu ostatnich 10 lat, który opuścił właśnie urząd przed końcem kadencji. Jeden z nich nawet ustąpił w ciągu kilku dni, no właśnie otwierając możliwość pozytywnej rotacji kadr, tak? Kongres przyjął 7 wniosków o impeachment, 75 było za, 24 przeciw, 3 wstrzymujących się. W środę parlament zagłosuje za wyborem nowego prezydenta. Na razie, prawda, prezydenta do środy, czyli do dzisiaj nie ma, tak? Chyba, że nie zbiorą, to wtedy w czwartek, tak? W Peru będą jeszcze wybory powszechne, odbędą się 12 kwietnia, a nowy prezydent, uwaga, przekaże władzę nowemu prezydentowi 28 lipca, czyli ten, co teraz zostanie i tak 28 lipca będzie musiał oddać władzę. Herrera nie kandyduje, prezydenci w Peru nie mogą ubiegać się o kolejną reelekcję, no bo inaczej, prawda, byłoby to nieuczciwie w stosunku do całej reszty populacji. Impeachment następuje po opublikowaniu w ubiegłym miesiącu 3 nagrań wideo, na których pan Herrera wchodzi do restauracji i sklepu spożywczego należącego do Yang Jiua. To jest bogaty chiński biznesmen, który znalazł się pod lupą rządu. Jeden ze sklepów pana Yanga został zamknięty z powodu naruszenia zarządzenia miejskiego. 3 dni później krajowy organ regulacyjny uchylił prawo, które doprowadziło do zamknięcia. No i tu domniemanie, tak? Herrera potwierdził, widzicie, ale państwo, ale za co tutaj można, proszę państwa, za pójście do sklepu jakiegoś chińskiego biznesmena? Państwo, to u nas to ten impeachment byłby taki, że w zasadzie tylko by tam ktoś wchodził do pałacu prezydenckiego, prawda, przybijał piątkę z SOP-em i w zasadzie żegnał się, prawda, wychodził i następny. Drzwi obrotowe można byłoby u nas zamontować, gdybyśmy mieli taki obyczaj jak w Peru. No w każdym razie Heri potwierdził autentyczność nagrań. Peruwiańskie prawo nakłada na prezydentów obowiązek rejestrowania swoich oficjalnych działań, a on sam nie zgłosił wizyt w lokalach pana Yanga. I Heri się przyznał do tego, że podczas przesłuchania w zeszłym miesiącu, natomiast podczas przesłuchania odmówił udostępnienia swoich billingów telefonicznych i powiedział, że znał pana Yanga, zanim został prezydentem. Dodał, że biznesmen odmówił mu zapłaty za słodycze i obrazy, które kupił, ponieważ był dla mnie miły. Tak? No właśnie, czyli dostał słodycze i był miły. Państwo, no to znowu za torbę, no ile tych słodyczy mógł dostać? No to torbę, dwie torby cukierków. W każdym razie to jest parlamentarzyści z całego spektrum politycznego domagali się odwołania. Prokurator generalny wszczął dochodzenie w sprawie korupcji, w sprawie właśnie kontaktów Heriego z panem Yangiem. Heri natomiast oskarżył rywali o ujawnienie nagrania w celu wpłynięcia na nadchodzące wybory. No rzeczywiście od momentu wybuchu skandalu, prawda, notowania Heriego spadło 10 punktów procentowych, w tej chwili chyba z około 40 jest. Co więcej, okazało się, że program telewizyjny Cuarto Poder, który jako pierwszy wyemitował te nagrania, powiedział, że jeszcze inny chiński biznesmen, czyli pan, który się nazywa prawdopodobnie Zhi Wu Xiaodong, który przybywa w areszcie domowym w związku z dochodzeniem w sprawie domniemanych powiązań z nielegalną siecią wyrębu drewna, odwiedził Pałac Prezydencki 3 razy za kadencji pana Heriego. Prezydent powiedział, że pan Yi Wu był przyjacielem pana Yanga i stwierdził, że nie zna go dobrze. Czyli, krótko mówiąc, oprócz torby cukierków mógł dostać jeszcze jakąś szkatułkę na te cukierki, drewnianą. W każdym razie ten właśnie epizod ma podkreślać głęboko zakorzenioną niestabilność polityczną Peru. Od 2016 roku kolejni prezydenci byli poddawani impeachmentowi, zmuszani do rezygnacji lub wszczynania przeciwko nim śledztwa. To jest tak, że poprzednio była pani Dina Boluarte, jedna z najbardziej niepopularnych prezydentek ostatnich dekad. W obliczu właśnie oburzenia ona deszła na rosnącą przestępczość. Boluarte objęła urząd prezydenta w 2022 roku, po tym jak jej poprzednik Pedro Castillo, u którego pełniła funkcję wiceprezydenta, próbował rozwiązać kongres, zreformować sądownictwo. Został w związku z tym poddany impeachmentowi, aresztowany, a jeszcze na dodatek w zeszłym roku skazany na 11 lat więzienia za spisek oraz za bunt. No więc w sumie to jest prawie każdy żyjący były prezydent stanął przed sądem karnym, czyli w zasadzie mogliby... Wiecie Państwo, Terry Pratchett kiedyś, żartując sobie akurat z Australii, nie z Peru, kiedyś właśnie powiedział coś takiego, że... Tam ktoś mówi w jednej z jego książek, idę odwiedzić premiera w więzieniu. No jest pytanie, a dlaczego premier jest w więzieniu? No nie, my mamy taki zwyczaj, że jak tylko wybierzemy premiera, to od razu wsadzamy go do więzienia. No to tam się zdziwiony człowiek pyta, a dlaczego? No, dla oszczędności czasu, tak? Więc tutaj też w zasadzie mogliby tak zrobić. W każdym razie Alejandro Toledo pełnił funkcję prezydenta Peru w latach 2001-2006, skazany na 20 lat więzienia za łapownictwo. Ollanta Humala, prezydent w latach 2001-2016, skazany za pranie funduszy kampanii wyborczej, powiązanych z brazylijską firmą Odebrecht. Alberto Fujimori, prawda, autorytarny przywódca Peru w latach 90., też siedział ponad 10 lat w więzieniu za łamanie praw człowieka i korupcję. Został ułaskawiony w 2023 roku. Tak? Więc tak wygląda w wesołym Peru, więc jeżeli Państwo chcecie pojechać do Peru, prawda, to jest to kraj wielkich możliwości i każdy może zostać prezydentem. Co prawda na krótko i łączy się to niestety, może się łączyć niestety z odpowiedzialnością karną za sam fakt pewnie zostania prezydentem. No dobrze, teraz mamy, proszę Państwa, żartuję sobie, no ale to jest taki temat lekki. Mamy w końcu kolejny temat. Kolejny temat, otóż to jest temat wbrew pozorom dużo poważniejszy. Hiszpania ściga X-a, tak sobie to napisałem, chociaż tak naprawdę to jest nie tylko X, bo również rząd domaga się śledztwa, prokuratorzy badają X-a, Metę i TikToka, co jest oczywiście elementem też szerszego procesu, pewnej też odwagi, która się pojawiła, do sporu między Stanami Zjednoczonymi i Europą dotyczącego regulacji dotyczących mediów społecznościowych. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez zwrócił się właśnie tutaj, zwrócił się do prokuratorów o zbadanie właśnie tych trzech firm pod kątem rozpowszechniania materiałów przedstawiających, no powiedzmy to, co jest domeną Frankensteina raczej, jak wiemy, ale również chodzi o obrazki generowane przez sztuczną inteligencję. Sanchez powiedział, te platformy podważają zdrowie psychiczne, godność i prawa naszych dzieci. Państwo nie można to pozwalać, bezkarność tych gigantów musi się skończyć. No, zarówno X, jak i TikTok nie odpowiedziały natychmiast na komentarz. Meta odmówiła też komentarza. Francuska policja natomiast, jak państwo pamiętacie, przeprowadziła rewizję w paryskich biurach X-a, czyli danego Twittera, w związku właśnie z takimi oskarżeniami. No więc oświadczenie Hiszpanii zaostrza ten narastający spór między rządami europejskimi a amerykańskimi firmami technologicznymi, wspieranymi zresztą ręcznie przez administrację Trumpa. To jest, oczywiście Stany Zjednoczone zarzucają znowu, że to jest uderzenie w wolność słowa oraz generalnie też, no dotyczy oczywiście ten spór też roli korporacji, prawda, kwestii gwarantowania, powiedzmy, odszkodowań dla osób poszkodowanych przez takie platformy. Zatem to polega na tym, że po prostu tam bierze się zdjęcie istniejącej osoby, następnie żąda się od AI-a, żeby przerobił to na według instrukcji Frankensteina, tak można powiedzieć, no i potem się to zdjęcie pojawia. W każdym razie w grudniu Europejska Komisja nałożyła pierwszą grzywnę na mocy ustawy o usługach cyfrowych, to akurat na X-a 120 milionów euro, czyli 140 milionów dolarów za naruszenia. Potem właśnie doszło jeszcze ciąg dalszy, to jest francuska policja, ona przeprowadza, to jest właśnie ten Wydział Spraw Cyberprzestępczości, chodzi oczywiście o po pierwsze o kwestie PDF-ów w taki czy inny sposób rozumianych, ale również antyszamanizmu rozpowszechnianego właśnie na stronie. Brytyjski regulator ochrony danych ogłosił również wszczęcie dochodzenia w sprawie X-a w związku z tymi właśnie obrazkami generowanymi przez Groka. Irlandzka Komisja Ochrony Danych poinformowała, że wszczęła dochodzenie w sprawie tego, czy Grok zezwolił na rozpowszechnianie na platformie, no powiedzmy, materiałów dydaktycznych dla PDF-ów, a pomocniczych w każdym razie do tej dydaktyki. No, przełączamy się na Koalang, wiadomo, proszę Państwa, tutaj jest zawsze niebezpieczna strefa do dyskutowania. W każdym razie europejscy przywódcy twierdzą, że ich działania mają na celu ochronę obywateli przed nadużyciami, natomiast amerykańscy politycy i liderzy, że jest to ograniczanie wolności słowa. Sanchez, który się nie boi rzucić wyzwania, ale trzeba pamiętać, nasz Gawkowski był pierwszy. Co prawda nie wiem, czy coś za tym poszło, chyba nic, ale przynajmniej rzucił, tak, to wyzwanie. W każdym razie Sanchez zwrócił się do prokuratorów o zbadanie przestępstw, których X, Meta i TikTok mogą dopuszczać się poprzez tworzenie i rozpowszechnianie tych wszystkich materiałów dla PDF-ów z wykorzystaniem swojej sztucznej inteligencji. Co więcej, Hiszpania dołączyła do Francji, Danii i Australii, starając się o zakaz korzystania z mediów społecznościowych przez dzieci poniżej 16 roku życia. Sanchez powiedział, będziemy chronić dzieci przed cyfrowym dzikim zachodem. Ten oczywiście zakaz nadal wymaga zatwierdzenia przez parlament, ale to jest, no Musk go bardzo osobiście oczywiście zaatakował, natomiast właśnie to jest, no politycy hiszpańscy mówią, że to bardzo dobrze, że go Musk zaatakował, ponieważ no Sanchez generalnie ma problemy wewnętrzne, w związku z tym tutaj bycie zaatakowanym przez wielką amerykańską korporację i jeszcze prawą rękę Trumpa akurat bardzo Sanchezowi pomaga. No ale proszę Państwa, to nie jest pierwszy i jedyny polityk, który jak gdyby polityką zagraniczną stara się sobie poprawić notowania wewnętrzne, tak, i załatwić różne sprawy wewnętrzne. To film Fakty i Akty, prawda, czy też Walk the Dog jest też w wersji hiszpańskiej, tak, przynajmniej z napisami. Proszę Państwa, no i mamy kolejny temat, to jest temat też amerykański. Otóż mamy czyszczenie DHS-u po klęsce wizerunku. Jak Państwo pamiętacie, po tej no, dużej klęsce wizerunkowej, która zresztą cały czas gdzieś tam pokutuje i ma wpływ na sondaże republikanów i samego Trumpa, Została już jedna pani wyznaczona jak gdyby do tego, żeby zostać wyrzuconą. Oczywiście przesunięcia były też wcześniej, natomiast tutaj to ta pani została jakby oddelegowana do tego wyrzucenia. To jest pani Tricia McLaughlin, to jest rzeczniczka prasowa, która odchodzi właśnie z departamentu. Ona była twarzą tej całej kampanii, tego właśnie też nie tylko tych właśnie działań, które były podejmowane przez służby podległe DHS-owi, zresztą Fox News, ponieważ ona ciągle się tam pojawiała, w związku z tym uczyniono z nią generalnie z niej twarz radykalnego programu imigracyjnego administracji. No więc pani McLaughlin poinformowała swoich współpracowników o swoim odejściu, co prawda twierdziła, że już w grudniu chciała odejść, ale że przedłużyła to i tak dalej, żeby właśnie pomóc administracji poradzić sobie z tymi skutkami odesłania do Jerozolimy pani Renée Good, prawda, i Alexa Pretiego w Minneapolis. Ona, zresztą pani Noem, jej szefowa, podkreśliła jej wyjątkowe poświęcenie, wytrwałość i profesjonalizm, odegrała kluczową rolę w realizacji naszej misji, jaką jest bezpieczeństwo kraju i zapewnienie bezpieczeństwa Amerykanom. No, w oświadczeniu McLaughlin podziękowała Noem prezydentowi Trumpowi, powiedziała, że jest niezwykle dumna z zespołu, który zbudowaliśmy i tak dalej. Więc co jeszcze? No generalnie rzeczniczka, ją określono po prostu jako rzeczniczkę Noem, tak, zyskała reputację zagorzałej obrończyni sposobu, w jaki administracja sobie radziła z imigracją oraz tych wszystkich właśnie działań. McLaughlin właśnie natychmiast praktycznie po tym, jak po odesłaniu do Jerozolimy pani Good, potwierdziła, że ona dopuściła się aktu terroryzmu wewnętrznego. Potem wenezuelski imigrant, który został postrzelony, bezlitośnie pobił federalnego funkcjonariusza organów ścigania w Minneapolis. Tak na marginesie, zarzuty zostały wycofane wobec tego człowieka po tym, kiedy prokurator federalny w Minneapolis stwierdził, że nowo odkryte dowody są istotnie sprzeczne z zarzutami wysuniętymi przez funkcjonariuszy. W innych incydentach pani McLaughlin zresztą bardzo szybko wydawała tego typu wyroki, zresztą zanim nawet wszczęto śledztwo, za co, co się spowodowało, że nie to, że demokraci, bo wiadomo, demokraci, to jest ich prawo, prawda, krytykowania wszystkich, znaczy administracji za wszystko, tak? Natomiast republikanie zaczęli krytykować bardzo mocno panią Noem, zaczęto nawet domagać się jej dymisji. Co więcej, jeszcze później Christopher Parente, to jest prawnik pani obywatelki USA, która została wielokrotnie trafiona, że tak powiem, przez funkcjonariusza Straży Granicznej w Chicago, zwrócił się do sędziego federalnego o zgodę na upublicznienie nagrań z kamery nasobnej, wtedy, którego to, co zresztą, że było niezbędne do wykazania, właśnie, że McLaughlin i inni wysocy urzędnicy administracji fałszywie oskarżyli Martinez o terroryzm krajowy i ujawnienie danych agentów federalnych. No, Martinez został oskarżony o napaść i usiłowanie zabójstwa pracownika federalnego z użyciem niebezpiecznej lub śmiercionośnej broni po strzelaninie. Sędzia federalny umorzył sprawę w listopadzie po tym właśnie, jak prokuratura sama zwróciła się o jej umorzenie. Prokuratorzy nie podali powodu umorzenia, chociaż tutaj ten pan, ten adwokat od samego początku krytykował właśnie brak argumentów rządu, tak? Więc tutaj i właśnie ten Parente powiedział właśnie o to, jakby został zapytany o podejście tej pani McLaughlin, powiedział: o ile Pinokio nie będzie się ubiegać o to stanowisko, wierzymy, że jej następstwo będzie dużym wzmocnieniem i mamy nadzieję, że uda się odbudować wiarygodność DHS-u. No więc jej krytycy z łona partii republikańskiej twierdzą, że no, delikatnie mówiąc, to co ona robiła spowodowało powstanie wypaczonego obrazu egzekwowania przepisów imigracyjnych. Bo trzeba pamiętać, Państwa, dlaczego to jest w ogóle takie ważne? Dlatego to jest takie ważne, bo sama akcja antyimigracyjna cieszyła się od początku, czyli ten główny, jeden z głównych punktów Trumpa, cieszył się od początku takim no bardzo dużym, poważnym poparciem. I to w taki sposób wyraźny, tak? Co więcej, to czy mówiliśmy tam o 80 nawet procentach, czy coś koło tego, znaczy te wszystkie sondaże gdzieś bardzo wysoko to plasowały, a potem ze względu na to, co się wydarzyło w Minneapolis oraz ze względu właśnie na to, właśnie nie bardziej na to, co się wydarzyło, to jak to było rozgrywane, doprowadziło to do tego, że tam zdaje się ten, w tej chwili to już szoruje po dnie i jest około 40, poniżej 50% zjechała ta popularność już samej akcji, już nie mówimy o tym, jak oni tym zarządzali. Więc a to był, trzeba pamiętać, jednak jeden z kluczowych pomysłów Trumpa, takich, które pchały te sondaże republikańskie do góry. Więc co więcej, pani McLaughlin jeszcze zasłynęła z atakowaniem sędziów federalnych, którzy orzekali na niekorzyść administracji. Mówiła o nich, że są niezrównoważeni, obłąkani albo obrzydliwi i niemoralni. Tak? W niektórych przypadkach oskarżała sędziów o narażanie agentów imigracyjnych albo społeczeństwa na przykład na niebezpieczeństwo poprzez swoje orzeczenia. No jest jakiś taki konflikt dodatkowy z sędziami federalnymi. Przypomnijmy, że niekoniecznie przecież mianowanymi przez poprzednią administrację, tak? No więc rzecznik DHS-u w pierwszej kadencji Trumpa powiedział, że jakby delikatnie mówiąc ma nadzieję, że pani następczyni McLaughlin będzie się trzymać z dala od jej agresywnego podejścia i że dezinformacja, która zostaje ujawniona jako dezinformacja, podważa zaufanie i wiarygodność organizacji. A DHS po prostu już sobie nie może bardziej na to pozwolić. Przypomnijmy, że w tej chwili jest jeszcze problem z jego finansowaniem, bo jest po prostu konflikt w parlamencie, ale to już jest zupełnie inna sprawa. W każdym razie tutaj jeszcze dam na dodatek, ta pani odpowiadała za te elementy propagandy, gdzie gdzieś tam pojawiła się taka reklama rekrutacyjna ISU z hasłem "Znowu będziemy mieli dom", który jest jednocześnie jakimś takim hymnem jakiejś ekstremistycznej prawicy i to jeszcze z kontekstem rasowym, więc to jest jeszcze kolejny element. A jeszcze na dodatek teraz doszło do jakiegoś, jeszcze jakiś na koniec jak gdyby, już tego nie śledziłem dalej, ale widziałem, że po prostu jakiegoś konfliktu ze Strażą Przybrzeżną w związku właśnie z wykorzystywaniem przez NOEM zasobów sił zbrojnych. Znaczy chodziło o to, że gdzieś tam poszukiwany był jakiś marynarz, a ona odwołała jakiś samolot, który używany był, zdaje się, do tego, bo tam potrzebowała do czegoś. Więc krótko mówiąc, nie jest jak gdyby dobrze, więc pierwszy jak gdyby osoba, zamiast odwołać panią Noem, na razie odwołano rzeczniczkę, która była twarzą tej właśnie kampanii i pewnie wszyscy będą zwalać, że tak naprawdę to ona wszystko zrobiła. Więc pewnie to się nie uda, ale jest to na życzenie już wyraźne tego kaukusu republikańskiego, to nie tylko demokratów. No dobrze, proszę Państwa, kolejnego tematu belgijskiego ja jednak nie omówię. Doszedłem do wniosku, że zrobię to może jutro przy okazji materiałów dodatkowych. Natomiast, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat to są ataki na łodzie na Karaibach. Otóż Pentagon przeprowadził ataki na 3 kolejne łodzie, które miały rzekomo przewozić substancje zakazane. Odesłano do Jerozolimy 11 osób. Tym razem, jak rozumiem, nie z Wenezueli, no bo przecież Wenezuela już jest dobra, więc powstaje pytanie, na kim teraz spoczęło oko Saurona. Pentagon ogłosił właśnie, że zaatakował 3 kolejne właśnie łodzie w 3 kolejnych, znaczy oddzielnych atakach, tak? To nie jest w jednym ataku. To jest tak, że w tej chwili też powiedzmy sobie coś nowego, bo w tej chwili większość okrętów wojennych płynie w kierunku Bliskiego Wschodu. Pentagon i Biały Dom uznają, że właśnie, że przepływ substancji zakazanych, ja już tak mówię delikatnie, za zagrożenie bezpieczeństwa narodowego, w związku z tym to uzasadnia ataki na tych, którzy tymi łodziami płyną, tak jakby to były jednostki inwazyjne obcej armii. Oczywiście jest to poddawane wątpliwość przez prawników, no ale to powiedzmy w kolejnej kadencji będą dopiero procesy, nie w tej. Także na razie jest tak, jak jest. Więc no, do wtorku Ford i 3 towarzyszące mu niszczyciele opuściły dowództwo południowe USA i popłynęły właśnie na Atlantyk, a teraz płyną w kierunku Bliskiego Wschodu. 2 dodatkowe niszczyciele, które wcześniej znajdowały się na Karaibach, również są w tej chwili już na Atlantyku. Natomiast no, odkąd Stany Zjednoczone rozpoczęły ataki na łodzie motorowe we wrześniu, w sumie zlikwidowano 43 łodzie, odesłano do Jerozolimy 133 osoby. Przypuszcza się, że kolejnych 11 osób, które przeżyły te ataki, też odeszły na drogę do Jerozolimy. Pentagon też zmienił swoje trochę podejście do ocalałych po decyzji podjętej ataku 2 września, gdzie dwóch było ocalałych, więc spowodowano, żeby już nie byli ocaleni. Dowódca, zresztą admirał Marynarki Wojennej Bradley, nakazał ponowne przyjrzenie się sprawie, no i po tym ponownym przyjrzeniu stwierdzono, że już nie ocaleli. W każdym razie ten protokół został zmieniony, teoretycznie ci podejrzani mają być ratowani, tylko wiecie Państwo, największy problem, notabene tak, nie wiadomo kto wprowadził tę poprawkę, to jest jedna rzecz, ale drugi jest większy problem, bo może się okazać, że te osoby, które ocaleją, mogą się okazać, że one nie są przemytnikami. Albo na przykład zeznają, że ci pozostali też nie. I powstaje pytanie, czy jest w ogóle jakikolwiek dowód, że są, tak? No bo na razie w żadnym przypadku nie podano żadnych więcej informacji, dlaczego akurat te łodzie, nie inne łodzie i tak dalej. No dowództwo południowe twierdzi, że te 3 statki były obsługiwane przez wyznaczone organizacje terrorystyczne i że dysponuje danymi wywiadowczymi potwierdzającymi, że statki przepływały znanymi szlakami przepływu substancji zakazanych i brały udział w operacjach związanych z przemytem. No więc jeden z tych 3 ataków miał miejsce na Karaibach, gdzie no od dawna nie było ataków ze względu na to, że Wenezuela już po oddaniu Amerykanom ropy już się nie zajmuje, jak widać, substancjami zakazanymi. To prosta zależność. 2 natomiast na wschodnim Pacyfiku. Chodzi o Kolumbię i Ekwador, co jest notabene bardziej prawdopodobne, jeśli chodzi o te łódki. Co jeszcze? No chyba tylko na razie tyle można powiedzieć. Także mamy kolejne 3 łódki trafione, czyli wznowienie jak gdyby tej kampanii polowania na łódki na Karaibach i generalnie na łódki płynące w kierunku gdzieś tam być może Stanów Zjednoczonych. Dobrze, proszę Państwa, mamy temat kolejny. Japonia zainwestuje w Stanach Zjednoczonych. Otóż Japonia planuje zainwestować do 36 miliardów dolarów w amerykańskie projekty związane z ropą, gazem i minerałami krytycznymi. To jest pierwsza transza z tego zobowiązania, które wynosi 550 miliardów dolarów, które w ramach umowy handlowej zostały zawarte z prezydentem Trumpem. Trump napisał w mediach, to u siebie na Truth Social, nasza ogromna umowa handlowa z Japonią właśnie weszła w życie. Skala tych projektów jest tak ogromna, że nie dałoby się ich zrealizować bez jednego bardzo ważnego słowa, cła. Cyły, a jest oczywiście, znaczy nie polską czcionką, tak? Napisane Trumpicą, czyli dużymi literami. Premier Japonii Takaichi powiedziała, że projekty te mają na celu budowę odpornych łańcuchów dostaw poprzez współpracę w obszarach kluczowych dla bezpieczeństwa gospodarczego, w tym zakresie minerałów krytycznych. Premier powiedziała, też uważamy, że ta inicjatywa jest w pełni zgodna z podstawowymi celami, promowaniem wzajemnych korzyści między Japonią a Stanami Zjednoczonymi. No więc najważniejszą inwestycją jest elektrownia gazu ziemnego w Ohio, która ma generować 9,2 gigawata energii. To według Lutnika, to jest ogromny projekt, który Trump określił jako największy w historii. Oczekuje się też, że Japonia zainwestuje 33 miliardy dolarów w elektrownię gazu, która będzie kierować SBE Energy. To jest spółka zależna SoftBank Group. Zgodnie z takim właśnie informacjami z Departamentu Handlu. Co jeszcze więcej, japońskie firmy Toshiba i Hitachi również wyraziły zainteresowanie udziałem w projekcie gazowym. To powiedział minister handlu Akazawa. I jeżeli elektrownia będzie działać z pełną wydajnością, będzie to równowartość 9 reaktorów jądrowych, czyli mniej więcej tyle energii, ile zużywa około 7,5 miliona domów w największej amerykańskiej sieci energetycznej. Drugim projektem jest głębokowodny terminal eksportowy ropy naftowej w Zatoce Meksykańskiej. Inwestycja w wysokości 2,1 miliarda dolarów. Terminal eksportowy Texas Gulf Link będzie obsługiwana przez Sentinel Midstream i ma generować nawet 30 miliardów dolarów rocznego eksportu ropy naftowej z USA przy pełnej wydajności. Oczekuje się też, że Japonia zainwestuje w zakład produkcji syntetycznych diamentów przemysłowych, który ma być zlokalizowany w Georgii, który ma być, jak powiedział Lutnik, kluczowym surowcem dla zaawansowanej produkcji przemysłowej i technologicznej. Ten projekt, zakład, który ma produkować syntetyczne diamenty w warunkach wysokiego ciśnienia i temperatury, otrzyma inwestycje w wysokości 600 milionów dolarów i jest zaangażowany w działalność Element Six, to jest spółka zależna od De Beersa, czy De Beersa, bo to chyba po holendersku. W każdym razie diamenty są wykorzystywane przez producentów przemysłowych, w tym przy półprzewodnikach. No i to długo oczekiwane ogłoszenie stanowi krok naprzód w realizacji paktu handlowo-gospodarczego, który Trump ogłosił z Japonią w zeszłym roku. Co jeszcze można powiedzieć? Ma jeszcze właśnie zostać, to wszystko się dzieje na podstawie rekomendacji Komitetu Inwestycyjnego, a także opinii japońskich urzędników. Tutaj jest Japonia, Lutnik powiedział jeszcze, Japonia zapewnia kapitał, infrastruktura jest budowana w Stanach Zjednoczonych, wpływy są tak ustrukturyzowane, aby Japonia zarabiała na swoim zysku, a Ameryka zyskiwała strategiczne aktywa, rozbudowane mocy przemysłowe i wzmocnioną dominację energetyczną. No, podczas wizyty Trumpa w Japonii w ubiegłym roku kraje zidentyfikowały potencjalne projekty o wartości od 350 milionów do nawet 100 miliardów dolarów. Te ramy obejmują inwestycje w energię, sztuczną inteligencję i kluczowe minerały, w które zaangażowane będą m.in. właśnie firmy SoftBank, Westinghouse i Toshiba. Co więcej, będzie w tym brał udział Japoński Bank Współpracy Międzynarodowej oraz Nippon Export and Investment Insurance. Nie wiadomo jeszcze, ile z tych pieniędzy to będą inwestycje bezpośrednie. Akazawa powiedział w zeszłym roku, że tylko 1-2% z 550 miliardów dolarów mechanizmu będą stanowiły inwestycje gotówkowe. Większość będzie pochodzić z pożyczek i gwarancji kredytowych. Co jeszcze możemy powiedzieć? Chyba to jest tyle. No na pewno to ogłoszenie zapewnia polityczny impuls przed podróżą pani premier Takaichi do Waszyngtonu w przyszłym miesiącu. No i też pokazuje, że Japonia jest krajem, który dotrzymuje obietnic. Tak to zostało przedstawione. No dobrze, proszę Państwa, i mamy jeszcze jeden temat ostatni. Otóż generał Haftar wyśle wojska na południe. To spadło akurat wczoraj, ale trzeba wiedzieć. Otóż generał Haftar, który, jak Państwo wiecie, jest szefem, właśnie nie generał, bo jest teraz jakimś tam generalissimusem, marszałkiem, najwyższym wszechwładcą i sierżantem, majorem, więc krótko mówiąc, już nie wiem, jakie posłon ma tam tytuły pododawał. Kiedyś był generałem, pozostawmy, generałem na pewno też jest. Między innymi. Otóż on jest dowódcą sił, można powiedzieć, wschodniej Libii, tak, czyli Trypolitanii, czyli Cyrenajki. I w tej chwili dokonał poważnych reorganizacji sił zbrojnych na południu po starciach na granicy, po tym jak bojownicy plemion zajęli przejście graniczne w Nigrze. A dodatkowo jeszcze doszło do katastrofy helikoptera. Otóż Khalifa Haftar właśnie podjął te działania i zdecydował się o utworzeniu nowej jednostki, 18. Brygady Piechoty, która zresztą konsolidując w ten sposób kilka swoich właśnie południowych oddziałów, w tym 176, 634, 672 i 676 Batalion Piechoty pod jednym nowym dowództwem właśnie, czyli 18. Brygady. Siły Haftara, trzeba pamiętać, kontrolują większość wschodniej i południowej Libii, natomiast właśnie ostatnio doszło właśnie do kilku incydentów na granicach południowych. Zgodnie z decyzją brygadzie przyznano pełne uprawnienia publiczne w zakresie personelu, pojazdów, sprzętu, broni, urządzeń łączności, zaopatrzenia wojskowego, kwatery głównej i środków finansowych. Ta decyzja zapadła kilka dni po tym, kiedy grupa zbrojna nazywająca siebie południowymi siłami operacji wyzwoleńczych, złożona głównie z bojowników Tebu, przejęła kontrolę nad przejściem granicznym Tum z Nigrem 31 stycznia. W wyniku starć zginęło m.in. trzech żołnierzy sił libijskich, prawda, Libijskiej Armii Narodowej, prawda, czyli Haftara. 10 zostało pojmanych. Siły Haftara odbiły przejście, nie ogłosiły jednak odzyskania jeńców. Potem wysłano jeszcze posiłki do pobliskiego miasta Al-Katrun, prawdopodobnie w celu zabezpieczenia korytarza granicznego i zapobieżenia dalszej niestabilności. Wcześniej jeszcze doszło do katastrofy wojskowego śmigłowca w bazie Al-Sarra w południowo-wschodniej Libii, już 9 lutego. W każdym razie libijskie źródła z Kufry poinformowały arabską gazetę The New Arab Al-Arabi Al-Jadid, że zginęło 5 osób, w tym 2 obcokrajowców. Rada Miejska Kufry, prawda, zresztą wprowadziła tam żałobę, 2 członków wojskowej jednostki medycznej i pielęgniarka ze szpitala w Kufrze właśnie były wśród ofiar. Wiadomo też, że wśród ofiar był też rosyjski pilot i rosyjski, i białoruski, i 3 Libijczyków. To jest tak, że nie ma w tym momencie, nie wiadomo, czy to doszło do ataku, czy do awarii technicznej. W każdym razie równolegle z rekonstrukcją tej jednostki lokalne źródła z Al-Katrun poinformowały, że dowództwo Haftara nawiązało kontakty z przywódcami plemion Tebu, którzy kontrolują generalnie drugą stronę, prawda, z pod strony Nigru. Według tych źródeł celem jest ograniczenie napięć i odizolowanie grupy zbrojnej odpowiedzialnej za przejęcie przejścia granicznego w Tum. W dyskusjach również poruszano kwestię włączenia jednostek z Tebu do sił wspieranych przez Haftara, aby pomóc w zabezpieczeniu przejść i korytarzy w tzw. trójkącie, nazywa się to trójkąt Salwadoru, łączący Algierię, Niger i Libię. Pojawienie się właśnie również Khalida Haftara jako gracza na południu wpisuje się w to, co źródła opisują jako redystrybucję ról w kręgu przywódczym. Khalid otrzymał szersze uprawnienia do nadzorowania jednostek wojskowych jako szef sztabu, podczas gdy jego brat Saddam Haftar zajmuje się głównie stosunkami wewnętrznymi. Co więcej, też jest tak, że teraz umiejscowienie sztabu tej 18. Brygady Piechoty w Murzuk bliżej granicy sygnalizuje właśnie przeniesienie jakby ciężaru jej odpowiedzialności za zabezpieczenie południowej granicy, bardziej właśnie niż tego centralnego pasa. Co więcej, południowa Libia, trzeba powiedzieć, ma w tej chwili kluczowe, wręcz strategiczne znaczenie ze względu nie tylko na pola naftowe, tam są również kopalnie złota, ale mamy Czad, Niger, Sudan, ze szczególnym uwzględnieniem tego, że zarówno w Czadzie, jak i w Nigrze, jak i w Sudanie, no w Sudanie oficjalnie wojna domowa, w Czadzie i w Nigrze mamy, w Czadzie w okolicach jeziora Czad, prawda, mamy wszystkie możliwe grupy dżihadu, w tym państwo islamskie. W Nigrze mamy no, rebelię wielką, prawda, grup dżihadu, w tym państwa islamskiego. No dobrze, proszę Państwa, i to tak naprawdę byłoby dzisiaj na tyle. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. No, materiał dodatkowy spróbuję dzisiaj dograć. Mam nadzieję, że mi się uda, ale to nie będzie prędko, więc pewnie też na Spotify opóźni się wydanie odcinka. Jeszcze na zakończenie reklama. Otóż w czasach napięć geopolitycznych i rosnącej niepewności coraz więcej osób myśli o bezpieczeństwie finansowym. Mennica Kapitałowa to sprawdzony partner w zakupie fizycznego złota i srebra. Wejdź na www.mennicakapitałowa.pl, wpisz kod na wschód przy zamówieniu i skorzystaj ze specjalnego rabatu lub użyj linka w opisie odcinka. Ja już się z Państwem żegnam. Oczywiście pamiętamy Alkilaptan, Bachu, Alkafilat, Tasir, prawda, czyli psy szczekają, karawana idzie dalej i oczywiście Romani i te domu, prawda, no to już wiemy od dawna, hejterom wiadomo co w co. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia, do jutra.